radiosłuchacze. Pozdrawiamy również ojca Grzegorza i panią Katarzynę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Spotkanie Rodziny Radia Maryja w ten poniedziałek, 1 czerwca, w Dzień Dziecka, przeżywamy w Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku Lesie przy Grocie Lurdzkiej. Zgromadziliśmy się na pierwszej części naszego spotkania. Była to część programu słowno-muzycznego przygotowana przez Młodzież Publicznego Gimnazjum nr 1 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku pod kierownictwem pani Ireny Luty-Cieśla oraz Alicji Główka. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Teraz czas na rozmowy niedokończone. Prymas Wyszyński, czy tylko historia? To temat naszego spotkania. Gośćmi w studiu ojciec Wit Bołt, gwardian oraz kustosz tego sanktuarium, oraz ojciec Faustyn Zatoka i z Instytutu Prymasowskiego pani Iwona Czarcińska. Witamy wszystkich radiosłuchaczy. Ojca gwardiana, proszę o wprowadzenie nas w temat dzisiejszych rozmów, tym bardziej, że jesteśmy w miejscu bardzo mocno związanym z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim, prymasem tysiąclecia. Tutaj był więziony, ale o tym pewno już w szczegółach.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo się cieszę, dziękuję za to, że Radio Maryja, a w czasie mszy świętej również telewizja Trwam, gościły w naszym malutkim sanktuarium w prudnickim lesie. Jest to sanktuarium świętego Józefa, ustanowione 19 lat temu przez poprzedniego ordynariusza opolskiego arcybiskupa Alfonsa Nosola. Święty Józef przeciąga tu od 160 lat pielgrzymów, ale nasze miejsce, nasz klasztor stały się słynne na całą Polskę właśnie dzięki temu, że obchodzimy 60 lat temu był tu więziony w naszym klasztorze, zamienionym na więzienie, prymas Stefan kardynał Wyszyński. Ksiądz prymas, myślę, tym, którzy jeszcze go pamiętają, bardzo mocno wyrył się w pamięć. Ja, kiedy prymas Wyszyński umierał, miałem 13 lat, a więc byłem człowiekiem niezbyt, niewiele jeszcze orientującym się w rzeczywistości, w jakichś wydarzeniach politycznych czy czymś takim. A jednak doskonale pamiętam, jako ten bardzo młody, 13-letni człowiek, ten szczególny klimat, tę szczególną atmosferę, to szczególne spojrzenie na prymasa Wyszyńskiego, które udzielało się mnie i moim bliskim, jakiejś niesamowitej godności, jaka płynęła z postaci prymasa Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński dawał poczucie, że jest takim filarem Kościoła, że dzięki niemu Kościół trwa. W takim odczuciu, w takiej atmosferze wzrastałem i pamiętam wielką, wielką wdzięczność dla niego, choć trzeba też powiedzieć, że prymas wydawał się też troszkę wtedy taką postacią posągową, może troszkę budzącą respekt, troszkę jakoś taka postać będąca niezbyt blisko ludzi. Z ojcem Faustynem jesteśmy w sanktuarium w Prudniku od 3 lat. a w związku z tym, że właśnie przypada to 60-lecie uwięzienia, to prymasa, obchodzimy cały rok prymasowski od października zeszłego roku do października roku bieżącego. Mamy wiele wydarzeń bardzo uroczystych, mszy świętych na początek roku prymasowskiego, w odpust świętego Franciszka, mszy świętej przewodniczył, Słowo Boże głosił obecny prymas Wojciech Polak. Gościliśmy również osoby, które osobiście znały prymasa, jak chociażby gościliśmy benedyktyna ojca Ludwika Mycielskiego, znanego na Opolszczyźnie, ale myślę też szerzej w Polsce, czy księdza Nabzdyka, bardzo zasłużonego księdza, bardzo znanego na Opolszczyźnie, który też osobiście znał prymasa Wyszyńskiego. W czasie obchodów rozpoczęcia roku prymasowskiego gościliśmy dzisiaj obecną z nami w studio panią Iwonę Czarcińską, która mówiła swoje świadectwo o postaci prymasa tysiąclecia. Sami wgłębiamy się i każda druga niedziela miesiąca w roku prymasowskim to jest właśnie niedziela prymasowska i albo zaproszeni goście przybliżają tę postać, albo my sami mówimy o prymasie. To wszystko bardzo jakoś przybliżyło mi postać prymasa. Nawet ostatnio, kiedy mówiłem, miałem możliwość mówić kazanie o prymasie, to przyszli ludzie, aby podziękować za to kazanie. Nie tyle za samo kazanie, ale to właśnie za to, że tak jakoś prymas stał się im bliższy, że bardziej go rozumieją. Przyjeżdżają tu bardzo często do naszego sanktuarium, wiedzą, że tu był prymas więziony, historię znają dosyć dobrze, a jednak właśnie takie bliższe spojrzenie powoduje, że prymas staje się jakąś taką osobą bliską nam. Prymas Wyszyński, tu chcę przypomnieć troszkę historii. Prymas Wyszyński był osobą, która dążyła do porozumienia z władzą. Nawiasem mówiąc, prymas naraził się trochę stolicy apostolskiej, kiedy te porozumienia z władzami ludowymi zostały podpisane. Watykan obawiał się, żeby takie podpisanie porozumień nie było odczytane jako poparcie komunistów, władzy, która otwarcie głosi, że jest władzą ateistyczną. Prymas oczywiście umiał się wytłumaczyć z tego porozumienia. Chciał, żeby Kościół miał jakiś punkt odniesienia, żeby miał jakąś prawną możliwość funkcjonowania w tej niekorzystnej dla Kościoła powojennej sytuacji. Doskonale, tak mi się wydaje, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to porozumienie nie będą przestrzegane, ale przynajmniej było się do czego odnosić. I zgodnie z oczekiwaniami władze nie respektowały tego, do czego się zobowiązywały. Takim punktem kulminacyjnym to był rok 1953, kiedy po 3 latach od podpisania porozumienia władze jednostronnie wydały dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, w którym to dekrecie już nie tylko, jak wcześniej, władze miały możliwość aprobaty, uprzedniej aprobaty, bądź nie, kandydatów na stanowiska biskupów, proboszczów, to w tym nowym dekrecie o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 roku władza uzurpowała sobie prawo do zatwierdzania, ale też odwoływania duchownych na wszystkich stanowiskach, również wychowawców seminaryjnych, co w oczywisty sposób prowadziłoby do tego, że co już władza wcześniej próbowała jakoś siłą nawet wprowadzać, że na wszystkich stanowiskach byliby obsadzani ludzie powolni władzy, współpracujący z władzą, szukający jakichś korzyści wynikających ze współpracy z władzą, a więc ludzie, którzy no, nie byliby godni tych stanowisk. Wówczas prymas w imieniu episkopatu napisał memoriał, w którym to biskupi protestowali przeciw systematycznemu łamaniu przez władzę zasad, usuwaniu religii ze szkół, aresztowaniu wśród duchowieństwa, konfiskacie ziemi kościelnej. I wreszcie przeciwko temuż dekretowi o obsadzaniu stanowisk, który był dekret wydany 9 lutego 1953 roku. W tym memoriale episkopatu padają takie słowa. A gdyby zdarzyć się miało, że czynniki zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowiska duchowne ludzi właściwych i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Kto by zaś odważył się przyjąć jakiekolwiek stanowisko kościelne skądinąd, wiedzieć powinien, że popada tym samym w ciężką karę kościelnej klątwy. Podobnie, gdyby postawiono nas wobec alternatywy, albo poddanie jurysdykcji kościelnej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu. Że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, lecz za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno. Non possumus. A więc człowiek, który był człowiekiem dążącym do zgody, w którymś momencie musiał powiedzieć zdecydowane nie. Nie możemy się zgodzić na takie łamanie praw Kościoła, łamanie praw ludzi wierzących. Prymas doskonale zdawał sobie sprawę, że z tego, że ten sprzeciw doprowadzi do jakichś daleko idących konsekwencji, do działania władz, które no, mogą być bardzo poważne dla prymasa. 5 dni przed aresztowaniem ksiądz prymas w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie w czasie kazania powiedział bardzo znamienne słowa. Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawę Bożą, nie wierzcie. Nigdy nie zdradziłem, nie zdradzę sprawy Kościoła, choćbym miał za to zapłacić życiem i własną krwią. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Nigdy nie sięgałem po nic dla siebie. Gdyby mówili, że prymas tchórzył, nie wierzcie. Nigdy nie byłem tchórzem. Wolałbym zginąć niż stchórzyć. Gdyby mówili, że prymas działał przeciwko narodowi własnej ojczyźnie, nie wierzcie. Kocham ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Widać z tego wystąpienia no, jasność oceny sytuacji i gotowość do poniesienia przykrych konsekwencji w związku ze sprzeciwieniem się władzy państwowej. Rzeczywiście tak się stało. 25 września 1953 roku prymas w nocy został aresztowany. W sumie uwięziony był przez 3 lata. W 4 miejscach był więziony. Pierwsze niecałe 3 tygodnie to był Rywałt pod Grudziądzem. Część klasztoru kapucynów została zamieniona na więzienie. To było miejsce, przejściowe miejsce uwięzienia. Później władza szukała takich bardzo ustronnych miejsc. Bała się, żeby, wolała władza, żeby miejsce prymasa pozostało nieznane dla opinii społecznej. Dlatego wyszukano klasztor pofranciszkański. Obecnie pracują tam księża Marianie. To był klasztor naszej prowincji, opuszczony po wojnie z powodu braków personalnych w stoczku klasztornym na Warmii. Tam był prymas więziony przez rok, rok i trzy tygodnie od 6 października 1954 roku do 29 października 1955 roku. Był więziony w Prudniku, to Prudnik jest trzecim miejscem więzienia i wreszcie ostatni rok na zupełnie innych zasadach, już jako gość u sióstr nazaretanek, prymas był więziony w Komańczy, tam to było bardziej na zasadzie aresztu domowego, mógł się poruszać po okolicy w tych wcześniejszych miejscach. Te klasztory były zamienione na więzienie. Franciszkanów z Prudnika wyrzucono, dostali dekret, na podstawie którego z prezydium wojewódzkiej Rady Narodowej z Opola na podstawie tego dekretu w ciągu 24 godzin musieli klasztor w Prudniku opuścić. Prymas całą tą historię uwięzienia przyjął jako wolę Bożą, choć po ludzku rzecz biorąc to był dla niego dramat. To był czas przeżywania wielkiej mocnych emocji, jakiegoś ogromnego poczucia krzywdy. Jeśli się czyta zapiski więzienne, no dostrzega się jakąś złość, która gdzieś czai się u wrót. A mimo to, mimo że miał poczucie krzywdy, bo poświęcał się dla narodu, dla kościoła, szukał porozumienia, zostaje bez żadnego wyroku potraktowany gorzej jak przestępca, który ma prawo do uczciwego procesu. W tej niepewności ogromnej, kiedy nie wiadomo, czy będzie więziony przez miesiąc, przez rok, czy czasem życia go nie pozbawią. Znał prymas przecież przykłady księży i biskupów, którzy życie stracili. A mimo to przyjmuje to wszystko jako wolę Bożą. Zaraz na początku prymas w Stoczku Warnińskim 18 stycznia 1954 roku zapisuje sobie w swoich notatkach: Ojcze, dobrowolnie i świadomie przyznać Ci muszę, że wszystkie drogi Twoje miłosierdzie i prawda. Cierpienie rozpływa się w doznanej miłości. Kara przestaje być odwetem, bo jest lekarstwem podanym z ojcowską delikatnością. Smutek dręczący duszę jest orką na ugorze pod nowy zasiew. Samotność jest oglądaniem z bliska Ciebie. Złośliwość ludzka jest szkołą milczenia i pokory. Oddalenie od pracy jest wzrostem gorliwości i oddania serca. Więzienna cela jest prawdą, że nie mamy tu mieszkania stałego. By więc nikt nie myślał źle o Tobie, Ojcze. By nikt nie śmiał Cię ukrzywdzić zarzutem surowości. Bądź dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Wszystko też, i to parę dni wcześniej jeszcze, 8 grudnia 1953 roku, wszystko to prymas ofiaruje w Maryi, Bogu za pośrednictwem Maryi w akcie osobistego oddania się Matce Najświętszej. To był akt ogromnego heroizmu. Prymas po latach w rozważaniu Drogi Krzyżowej napisze, że prawdziwą niewolą nie jest ta niewola fizyczna, kiedy ktoś nas pozbawi wolności, ale prawdziwą niewolą jest niewola nienawiści. I trzeba zdecydowanie powiedzieć, że tej niewoli prymas się oparł, że pozostał człowiekiem wewnętrznie wolnym. Człowiekiem, który potrafi przebaczać nieprzyjaciołom. Tu w Prudniku 24 grudnia, a więc Wigilię Bożego Narodzenia 54 roku, zapisał sobie tak. Najkrótszą drogą, która prowadzi do wewnętrznego pojednania z naszymi krzywdzicielami, jest wspomnienie na pytanie zadane przez Chrystusa Judaszowi. Przyjacielu, na coś przyszedł. Jednakże przyjacielu. Chrystus zawsze posługiwał się takim słowem, które odsłaniało istotę sprawy. Zdrajca przyjacielem zbawcy. Bo Zbawiciel pragnie zbawienia świata, a Judasz mu pomaga zdradą swoją, jest mimowolnym narzędziem planów Chrystusa, współdziała z nim. Współpracownik odkupienia. Wszyscy nasi przeciwnicy, pomimo swej woli, współdziałają z nami, przyczyniają się do dzieła wyzwolenia w nas Bożych sił, może i nie przypuszczają, jak wielką przysługę okazują człowiekowi, który umie korzystać z łaski Bożej, który chce korzystać z łaski cierpienia. Cóż to znaczy, że chcą mi być wrogami, kiedy ja widzę w nich przyjaciół i współpracowników w dziele mojego odkupienia? To tylko taka refleksja o postawie prymasa. Tych refleksji można snuć bardzo wiele i przed nami jeszcze jakiś czas tej audycji. To, co bardzo ważne do zauważenia, to to, że właśnie w tym czasie uwięzienia, kiedy wydawało się, że władza triumfuje, powstały z woli Bożej, dzięki Bożej opatrzności, idee największe. Prymas, jak wspomniałem, w Stoczku osobiście ofiaruje się Matce Bożej, a tu w Prudniku powstaje myśl, aby cały naród złożył Matce Bożej śluby jasnogórskie. Prymasa natchnęła tutaj do tego lektura potopu, tu 20 parę kilometrów stąd, w czasie potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz schronił się przed szwedzką nawałą. I tu właśnie z ówczesnym prymasem zastanawiał się, jak ocalić ojczyznę. I aby naród wyzwolić, ocalić z tego szwedzkiego zalewu, postanawia król ofiarować się Matce Bożej, złożyć jej śluby. Te śluby ostatecznie są złożone przez króla na pierwszym skrawku Rzeczpospolitej, wolnym skrawku, czyli we Lwowie. I prymas natchniony tą refleksją historyczną postanawia, że trzeba odnowić te śluby złożone Matce Bożej, że sytuacja jest podobna. Pamiętam z lat dziecinnych takie powiedzonko: przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki. Ten zalew ateizacji wymagał właśnie podobnych środków jak wtedy, w czasie potopu szwedzkiego. Po latach prymas zdradza kulisy tego, gdzie powstała myśl złożenia ślubów jasnogórskich narodu. W zapiskach więziennych tych najistotniejszych rzeczy nie pisze, dlatego że zapiski, które czynił sobie w celi, wszystkie były doskonale znane, przepisywane czy fotografowane przez Służbę Bezpieczeństwa, więc uprzedziłby władzę tak, że na pewno spróbowałyby unicestwić taki program. W kazaniu do górali w Zakopanem prymas powiedział tak rok po swoim uwolnieniu. Zapaliliśmy wam pochodnie, jasnogórskie śluby. Nie stawiajmy jej pod korcem, ale na świeczniku, na miejscu wysokim, czyniąc je programem całej pracy duszpasterskiej Kościoła w ojczyznie naszej aż do milenium, aby wszyscy z każdego miejsca i ze wszystkich stron mogli zobaczyć i światło. Możemy się radować, że program naszej odnowy religijnej i moralnej, tekst jasnogórskich ślubów, powstał w górach, na opoczystym, w chwilach trudnych i twardych. Siedziałem drugi rok w więzieniu w Prudniku Śląskim, niedaleko Głogówka. Cała Polska święciła wtedy pamięć obrony Jasnej Góry przed Szwedami i ślubów królewskich Jana Kazimierza sprzed 300 lat. Dzieje narodu niekiedy się powtarzają. Czytając Potop Sienkiewicza uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z otmentów. Pojechali obydwaj na południowy wschód do Lwowa. Drogę torowali górale, jak to pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Myśl o odnowieniu Kazimierzowych ślubów w ich 300-lecie zrodziła się w mej duszy w Prudniku, w pobliżu Głogówka, gdzie król i prymas przed 300 laty myśleli nad tym, jak uwolnić naród z podwójnej niewoli, najazdu obcych sił i niedoli społecznej. Te śluby zostały, jak wiemy, spisane później w Komańczy. Prymas potajemnie przekazał te śluby, posługując się jako posłańcami paniami z Instytutu Prymasowskiego, przekazał te śluby na Jasną Górę. Rzesza, ponad milionowa rzesza wiernych, biskupi obecni na Jasnej Górze te śluby składali, a prymas te śluby najpierw składał jeszcze uwięziony tego samego dnia o poranku, składał w kaplicy klasztornej w Komańczy. To był początek takiej odnowy narodu, takiego zrywu, takiego poczucia godności człowieka. Jak ważne to były wydarzenia, niech posłużą nam dla zrozumienia słowa Jana Pawła II, kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem chyba na pierwszej audiencji z udziałem Polaków, z udziałem prymasa Wyszyńskiego, tak się zwrócił do prymasa. Czcigodny i umiłowany księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które jest związane z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. A skoro tak, to właśnie ten malutki Prudnik, no Prudnik jako miasto jest miastem powiatowym, natomiast tutaj klasztor, sanktuarium to jest malutkie miejsce zagubione wśród puli lasów. Właśnie to miejsce jest miejscem szczególnym, bo tu się z woli Bożej rodziła ta idea złożenia ślubów narodu. To dzięki postawie tego jednego człowieka, wydawałoby się pokonanego przez władzę, za pomocą tego człowieka Kościół został w Polsce ocalony. Władze próbowały Kościół rozbijać. Znamy to wszystko. Próbowały na różne sposoby, chociażby próbując poróżnić kardynała Wojtyłę z prymasem Wyszyńskim, a jednak dzięki tej osobie Kościół zachował swoją jedność. Gdyby Kościół był rozbity w Polsce, ktoś taki jak Stefan kardynał Wyszyński pewnie nie wybiłby się w Kościele powszechnym, nie zostałby jakoś rozpoznany i pewnie nie byłoby tak sam Jan Paweł II spostrzega, pewnie nie byłoby Jana Pawła II. To tyle.
Gorąco dziękujemy. Prymas Wyszyński czy tylko historia? Ojciec Witold Bołty, gwardian, kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku. Pani Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego. Pani Iwono, wiem, że pani znała osobiście prymasa. W chwili śmierci na pewno nie miała pani 13 lat, ale 13,5. Dlatego pytamy o to doświadczenie, bo czytając zapiski więzienne możemy dostrzec, jak wnikliwe studium człowieka przeprowadzał kardynał Stefan Wyszyński, jak umiał niemalże wszystko zauważyć, chociaż nie czynił tego, jakby się chciało rzec, z taką kronikarską, aptekarską dokładnością, że tu ktoś przeszedł, tu ktoś stanął pod drzwiami albo gdzieś tam coś się działo, ale możemy zauważyć, że no, był takim człowiekiem dostrzegającym i pytającym się, czy rzeczywiście to, co jest na zewnątrz tego człowieka, jest również wewnątrz. Moglibyśmy tu bardzo długą taką dyskusję wszcząć. Jak pani zapamiętała prymasa? I kolejne pytanie, no jak udało się przedostać te jasnogórskie śluby narodu i inne rzeczy? Jak ten kontakt był możliwy, gdy prymas był więziony, skoro był tak bardzo mocno strzeżony?
Ojciec tutaj zadał mi dwa bardzo szerokie pytania. Pierwsza sprawa, kiedy mój przedmówca mówił, że ksiądz prymas był postrzegany jako postać posągowa, to od razu miałam ochotę zaprotestować, ponieważ no właśnie mieliśmy inne doświadczenia. Ja miałam tę wielką łaskę, tak to nazywam, znać osobiście księdza prymasa i nigdy nie przychodzi mi do głowy myśleć o prymasie jako o postaci posągowej. I to nie tylko dlatego, że w Instytucie Prymasowskim kardynał Wyszyński był naszym ojcem duchowym i te relacje były bliskie, serdeczne, takie jak w rodzinie, ale również zanim wstąpiłam do Instytutu, miałam okazję spotkać księdza prymasa, czy to jako studentka, czy jako uczestniczka ruchu Rodzina Rodzin, kiedy mieliśmy okazję bywać u księdza prymasa na takich spotkaniach, czy to rodzinnych, czy młodzieżowych. Ale to, co najbardziej jakoś w mojej pamięci, to pierwsze spotkanie najbardziej mi utkwiło, to poznałam pierwszy raz świadomie. Spotkałam księdza prymasa w Wielki Czwartek, kiedy nie spodziewałam się, jakoś mimo że byłam osobą wierzącą i z rodziny praktykującej. I jeszcze wtedy ta liturgia wielkoczwartkowa nie była jakoś tak, prawda, znana i tyle ludzi jeszcze nie brało w niej udziału. I ona cała była dla mnie zaskoczeniem. Przede wszystkim zaskoczeniem było dla mnie postawa księdza prymasa, kiedy szedł do ołtarza. Katedra była pełna ludzi, bo to zwłaszcza osoby może starsze pamiętają, że tam, gdzie pojawiał się ksiądz prymas, zawsze pojawiali się ludzie, kościoły były wypełnione, ludzie pragnęli słuchać prymasa, spotykać się z nim. I w katedrze zawsze były tłumy. Ksiądz prymas wszedł do ołtarza przez tą wypełnioną katedrę, tak jakby w tej katedrze nie było nikogo. Był tak skoncentrowany, tak skupiony. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe utrzymać takie skupienie wśród tylu ludzi. Później, kiedy już znałam osobiście księdza prymasa i kiedy mogłam z nim podejmować różne tematy, zapytałam go kiedyś właśnie o jego, że tak powiem, stosunek do mszy świętej. To wtedy wszedł ten zwyczaj, że jeśli było się drugi raz na mszy świętej, można drugi raz do komunii było przystąpić. I zapytałam, co ksiądz prymas o tym myśli. A on mi wtedy powiedział, wiesz, msza święta dla mnie jest zawsze bardzo wielkim, ale bardzo trudnym przeżyciem. W pierwszej chwili to troszkę się zdziwiłam, bo no, on był biskupem, kardynałem, prymasem Polski, a ja tutaj mówię o Komunii Świętej dwa razy dziennie przyjmowanej. A ksiądz prymas mi potem wytłumaczył, że dla niego msza święta była czymś tak ważnym, tak wielkim, że on szedł do ołtarza z wielkim lękiem, żeby nic z tej tajemnicy, która będzie się dokonywała na ołtarzu, nie uronić. I dlatego właśnie ta postawa wewnętrznego skupienia, takiej koncentracji, żeby się nie rozpraszać. Po mszy świętej w tej samej katedrze wszystkich widział. Uśmiechał się do dzieci, błogosławił, robił znak Krzyża Świętego. Ale kiedy szedł na spotkanie to najważniejsze, to właśnie już wcześniej był cały w tym spotkaniu. Wtedy też pierwszy raz usłyszałam księdza prymasa. Ja wtedy miałam mniej więcej tyle lat, co ojciec Gwardian, kiedy pierwszy raz prymasa tak świadomie spotkałam. I to kazanie dzisiaj ksiądz biskup w czasie też Eucharystii wspominał, że kardynał mówił dość długo. Rzeczywiście jego kazania trwały średnio 50 minut. Dla mnie wtedy to było trochę za dużo, za długo. To, co zapamiętałam z tego kazania, to nie tyle jego treść, co tę moc, z jaką ksiądz prymas przemawiał. A może jeszcze bardziej piękno języka, które mnie urzekło. Ksiądz prymas, to warto może przypomnieć, że kiedy się urodził i kiedy zaczynał swoją edukację szkolną, to jeszcze były czasy rozbiorów. Przyszedł na świat w Zuzeli, która leżała w zaborze rosyjskim. Chodził, pierwsza szkoła podstawowa, do której chodził, to była szkoła rosyjska, z językiem rosyjskim. Ojczystego języka uczył się po kryjomu, w tajemnicy. Wieczorami ojciec wyciągał polską książkę gdzieś tam z zakamarków, z ukrycia i na tej książce swoje dzieci, w tym Stefana, uczył języka polskiego, historii Polski. Ale ksiądz prymas mówił pięknym polskim językiem. To mnie, pamiętam, że od pierwszego momentu oczarowało i urzekło. Zresztą przykładał do tego wielką wagę. Mówił, że to jest też przejaw naszej miłości do ojczyzny, jeśli używamy pięknego języka, jeśli tego języka nie kaleczymy. To taki był jakiś jego temat ulubiony, między innymi właśnie też chociażby, może jeszcze nawiążę później, w ABC społecznej Krucjaty Miłości zawarł to, żeby z każdym rozmawiać językiem miłości, żeby języka nie kaleczyć, żeby do drugiego zwracać się nie przeklinając, tylko właśnie błogosławiąc. Ale w ten Wielki Czwartek to najważniejsze jakoś wtedy dla mnie był moment umywania nóg. Prymas, który którego widziałam właśnie takiego skupionego, którego widziałam jako księcia kościoła, prawda? To uroczystość wielka, w całych tych szatach uroczystych, który przemawiał tak mocno, tak pięknie. Ten prymas klękał przed drugim człowiekiem, umywał nogi starszym panom, całował stopy. I dla mnie wtedy gdzieś tam w mojej głowie, a może i w moim sercu, narodził się taki problem. Czy on tak musi robić? Czy tak mu każą? Czy to jakiś jest rytuał, który powinien podjąć? Czy w tym zwyczaju jest jego osobista prawda? Czy on tak szanuje drugiego człowieka, że gotowy jest przed tym człowiekiem uklęknąć, pochylić się do jego nóg? I to zawsze mówię, że w tym momencie zaczęła się ta moja wielka przygoda spotkania z prymasem, bo od tamtej chwili zaczęłam szukać możliwości bywania tam, gdzie prymas, słuchania go, tak powiem troszkę podpatrywania, jaki jest jego stosunek do drugiego człowieka, jak on się zachowuje wobec innych ludzi. I tutaj no, można by bardzo dużo na ten temat mówić. Sięgając chociażby do zapisków więziennych, mamy to zdanie, które bardzo lubię i zwłaszcza na spotkaniach z młodzieżą często im przypominam to zdanie, które ksiądz prymas zapisał w Komańczy, że kiedy do jego pokoju wchodzi kobieta, nawet jeśli to jest siostra, która przychodzi palić w piecu, to on wstaje. Wstaje przez szacunek dla Matki Najświętszej, przez szacunek dla swojej mamy rodzonej i proponuje, żeby się nie bać właśnie takiej postawy, żeby chociażby w tym geście powstania przed kobietą okazać szacunek dla drugiego człowieka. Widziałam, jak ksiądz prymas potrafił rozmawiać z dziećmi. Jak umiał się przy dzieciach zatrzymać, umiał ich posłuchać. Zwłaszcza kiedyś bardzo mnie zdziwiło, jak publicznie potrafił powiedzieć, że on również od dzieci potrafi się uczyć. Przywołał taki przykład, jak szła dziewczynka ze swoim braciszkiem. Dziewczynka była wyższa, a braciszek tak mniej więcej do połowy jej sięgał. I ksiądz prymas mówi, tak chciałem jakoś zaczepić ich i powiedziałem, o proszę, idzie półtora człowieka. I mówi, i wiecie, co ta dziewczynka mi odpowiedziała? Wzięła się pod boki i powiedziała, o nie, proszę księdza, idą dwa człowieki, bo jak człowiek, to cały. I potrafił na tym przykładzie rozwinąć całą konferencję, że jak człowiek, to cały. Czyli niezależnie od tego, ile ma lat, jakie ma wykształcenie, jakie Pan Bóg dał mu inne zdolności, właściwości, jaką urodę, dla niego, i to było bardzo charakterystyczne, dla niego człowiek był zawsze obrazem Boga. I tutaj wypadałoby sięgnąć do tego, co jest chyba taką tajemnicą kardynała Wyszyńskiego. Często mówi się, że to był człowiek, taki prymas maryjny, że ta maryjność była wyznacznikiem jego duchowości. Tymczasem myślę, że tajemnicą, która najbardziej go jakoś pochłaniała, to była tajemnica Trójcy Świętej. Nie dalej jak wczoraj, prawda, była uroczystość, obchodziliśmy uroczystość Trójcy Świętej. Ksiądz prymas bardzo często do tej tajemnicy nawiązywał. Bardzo często mówił o Bogu Ojcu, o Synu Bożym i Duchu Świętym, o tej ich wzajemnej relacji. Tam właśnie upatrywał i początek miłości do człowieka i w ogóle początek człowieka. Tam w tej relacji Trójcy Świętej, w tym wybraniu przez Boga Ojca Matki dla Bożego Syna, rodziła się jego miłość dla Matki Najświętszej. On mówił, jeśli Bóg tak zdecydował, że wybrał dla swojego Syna Maryję na Matkę, to jak my możemy nie mieć tego stosunku najbardziej synowskiego, najbardziej uległego wobec Maryi? I tam właśnie w tej tajemnicy Trójcy Świętej też myślę, że kształtował się ten stosunek prymasa do drugiego człowieka, do dziecka Bożego, do tego, który jest na obraz i podobieństwo Boże. Wiele spotkań miałam z księdzem prymasem jeszcze jako studentka. Patrzyłam, jak ksiądz prymas z tymi młodymi ludźmi rozmawia. Bardzo wnikliwie, bardzo uważnie słuchał ludzi, również tych młodych ludzi. Był wrażliwy nie tylko na słowa, ale również umiał czytać te gesty, umiał czytać tę mowę ciała. To też często młodzieży opowiadam, jeśli mam okazję z nimi się spotkać, że ksiądz prymas w rozmowie tak prowadził swojego rozmówcę, zadając mu pytania, podprowadzając mu, że z tego spotkania z prymasem, chociaż często miałam poczucie, że no, ja jestem dużo młodsza, jeszcze no, jakoś dopiero na początku życia, bez doświadczeń. On jest wielkim człowiekiem, mądrym, z całym bagażem doświadczeń życiowych i że ta dysproporcja będzie jakoś ogromna na moją niekorzyść, to ksiądz prymas nigdy tego nie dawał po sobie odczuć. Zawsze traktował tę drugą osobę jako partnera, jako równego sobie. Zawsze z takiego spotkania osobiście wychodziłam taka podniesiona na duchu. Czasem z jakimś pytaniem stawałam przed księdzem prymasem, a po spotkaniu miałam poczucie, że właściwie no to ja znalazłam rozwiązanie tego mojego problemu i dopiero po chwili, jak sobie jeszcze raz to przemyślałam, to mówię, no zastanów się. Przecież to ksiądz prymas, podprowadzając cię tymi swoimi pytaniami, podprowadził cię do rozwiązania i gdyby nie on, to pewnie byś tego rozwiązania sama nie znalazła. To ta jego uwaga skierowana na człowieka była widoczna w różnych takich nawet bardzo zwyczajnych sytuacjach. Miałam tę łaskę, że no nie tylko mogłam czasem porozmawiać czy pomodlić się z księdzem prymasem, ale mogłam też czasem siedzieć z nim przy stole, przy posiłkach. Obserwowałam go. Był zawsze najważniejszą osobą, do której przynoszono, prawda, półmisek jako pierwszemu. A ksiądz prymas na swój talerz nakładał jako ostatni. Dopóki wszyscy nie mieli na talerzach posiłku nałożonego, to on sobie nie nakładał. Jeśli tylko zauważył, że gdzieś komuś coś brakuje, delikatnie w tamtą stronę popychał półmisek. Ta jego uwaga była też... Czasem przychodził i mówił, a co się dzieje? Czemu jesteś smutna? To czasem był taki drobny gest, jakieś niewielkie słowo. Akurat tak się zdarzyło, że mój brat zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Ta troska księdza prymasa, ta serdeczność, z jaką się wtedy z jego strony spotkałam, była wielką pomocą dla mnie i wiem, że również w sytuacji, kiedy ksiądz prymas wiedział o jakichś trudnych zdarzeniach w życiu innych osób, to potrafił się nad nimi pochylić, czy z dobrym słowem, czy z modlitwą. Bardzo lubiłam takie momenty, kiedy można było towarzyszyć księdzu prymasowi podczas spaceru i zawsze mówił, wiesz co, zaczniemy na ten nasz spacer od różańca. Zawsze miał przy sobie różaniec i to była bardzo bliska mu modlitwa, taka powiedziałabym, że jego ukochana modlitwa. I wspominał to, jak zawsze w październiku, jeszcze w Zuzeli, klękali z rodzicami do pacierza. Chociaż potrafił ksiądz prymas przy całej swojej wielkości i, jak jestem przekonana, świętości, był bardzo zwyczajnym człowiekiem. Potrafił powiedzieć, no wiecie, tam klęcząc w czasie tego różańca, to kolana mnie swędziały i tak już czasem to sobie przysiadałem na piętach w czasie tego różańca, ale modlił się i to mu zostało do końca życia. Tej modlitwie maryjnej, również modlitwie apelowej, był bardzo wierny. Każdego dnia godzina dziewiąta była takim świętym czasem. Nawet jeśli był gdzieś poza kaplicą, czasem jeszcze w czasie wakacji, to i w lesie. Wybijała godzina dziewiąta, ksiądz prymas się zatrzymywał. Myślą, sercem przenosił się na Jasną Górę. Obejmował modlitwą całą ojczyznę, błogosławił Polsce. Miał też taki zwyczaj, o którym mówił bardzo dyskretnie. Właściwie to niewiele osób może nawet o tym wiedziało. Budził się wcześnie rano. Czasem mówił, wiecie, ja to tak już przed piątą się budzę. I to jest godzina, półtorej mojej modlitwy, kiedy przenoszę się myślą przed obrazy Matki Najświętszej, przed ikony pozamykane na wschodzie w Rosji, pozamykane w muzeach, przed którymi nie pozwalają się zatrzymywać, a zwłaszcza nie pozwalają się modlić. I ja w czasie tej modlitwy w duchu przed tymi ikonami klękam i proszę Maryję o wolność Kościoła na wschodzie. Również w tej modlitwie, jak mówił, często pielgrzymował na Jasną Górę. Wzruszające było, kiedy już pod ostatnie lata życia, zwłaszcza w 77 roku po takiej poważnej chorobie, kiedy nie mógł dłuższy czas jechać na Jasną Górę, to modlił się, żeby mógł być chociaż za murkiem klęknąć, chociaż tak klęknąć, żeby go pielgrzymi potrącali, ale żeby mógł być przy matce. Myślę, że właśnie to, ta jego wielka wrażliwość, miłość do Maryi też rodziła w nim tę wrażliwość na drugiego człowieka. Chyba się troszkę rozgadałam.
Pani Iwona Czarcińska, gdy pani tak dużo opowiada o człowieku, można by pomyśleć, że obraz drugiego człowieka, jak go widział ksiądz prymas, to obraz taki bardzo wyidealizowany. Natomiast w zapiskach jest taki fragment i proszę nam wytłumaczyć, czy może odpowiedzieć na pytanie, co myślał o takiej kobiecie ksiądz prymas, gdy pisał: była milcząca, chociaż pełna kobiecej pretensji.
Tak jak powiedziałam, że ksiądz prymas był zwyczajnym człowiekiem i chłopcem, który tam czasem rozrabia i musi zostać w szkole po lekcjach za karę, a czasem nawet tak zwane łapy dostawał. Tak też był człowiekiem, który widział
świat takim, jakim jest. Jest to opis laborantki, która pobierała krew, była wyjątkowo niezręczna, umazała sobie całe ręce we krwi, jak gdyby jej to sprawiało przyjemność. Była milcząca, chociaż pełna kobiecej pretensji.
To również myślę, że też i w stosunku do nas, do członkini Instytutu, ksiądz prymas nas obserwował i dobrze rozeznawał nasze charaktery. Co miesiąc prowadził nam dzień skupienia, w czasie którego wiele właśnie też takich nauk związanych z opanowaniem swojego charakteru, z kształtowaniem charakteru, potrafił powiedzieć. Tutaj ojciec mi zadał jeszcze drugie pytanie, którego w ogóle nie dotknęłam, właśnie o jak te śluby jasnogórskie dotarły.
Nie tylko, jak kontakt, jakimi sposobami był kontakt utrzymywany z księdzem prymasem?
Pani Maria Okońska, założycielka Instytutu, udało jej się już do Stoczka, kiedy, chociaż jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że ksiądz prymas tam jest, posłać paczuszkę na Boże Narodzenie. W tej paczuszce była figurka Pana Jezusa do żłobka. Niestety nie było tam żadnej karteczki, od kogo to jest, ale ksiądz prymas po tej figurce i poznał, że Instytut jakoś blisko trwa na modlitwie w jego intencji, że jest ta łączność duchowa i rzeczywiście pani Maria bardzo wiele się modliła. Ten czas więzienia księdza prymasa spędziła w większości na Jasnej Górze, na pracy dla Matki Bożej, ale też na ogromnej modlitwie za prymasa. I kiedy ksiądz prymas znalazł się w Komańczy, to pojawiła się taka możliwość, żeby uzyskać przepustkę i odwiedzić prymasa. I ona kilka razy tę przepustkę uzyskiwała. kilka razy była w Komańczy. Potem ta możliwość niestety się skończyła i wtedy postanowiła, tam Komańcza była objęta tym pasem przygranicznym, postanowiła wtedy po prostu przedrzeć się przez tą zieloną granicę do Komańczy. I ten kontakt już w Komańczy był dość bliski. Również kilka innych członkiń Instytutu miały okazję być w Komańczy. W Komańczy powstały pierwsze ustawy naszego Instytutu. To był taki czas, kiedy zwłaszcza przed więzieniem ksiądz prymas szaleńczo pracował. Jego zapiski, takie promemoria sprzed więzienia pokazują, że dzień zaczynał o 5 rano, kończył o 23 albo jeszcze później. I naprawdę miał tyle zajęć, potrafił 13 razy w ciągu dnia przemawiać. A więzienie dało, jak sam mówił, było takim czasem uspokojenia, takim czasem wyciszenia, kontaktu wewnętrznego z Bogiem i tam właśnie te różne przemyślenia, jak śluby jasnogórskie, jak cały pomysł Wielkiej Nowenny i przygotowania do tysiąclecia Chrztu Polski, ale również tak jak wspomniałam, tam powstały ustawy Instytutu Świeckiego, który dzisiaj nosi nazwę Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. I właśnie przez osoby, które tam bywały, te śluby zostały przekazane na Jasną Górę. Okazuje się, najpierw myślałyśmy, że tylko jedna z naszych koleżanek je przewoziła, potem się okazało, że było kilka osób, które dostały tekst ślubów i niezależnie od siebie miały przewieźć, gdyby, prawda, jedna osoba jakoś wpadła, była zrewidowana, zabrano jej te śluby, żeby one jednak dotarły. Instytut, który był wtedy jeszcze taką młodą wspólnotą, w tym momencie też jakoś odczytał swoją drogę jako tą pracę, współpracę z prymasem, pracę dla Maryi i bardzo mocno włączył się w przygotowanie tej uroczystości ślubów, w przepisywanie tych ślubów. No a to potem się jakoś przemieniło w tę pracę przy prymasie, w to, że dzięki właśnie tej współpracy od czasu więzienia prawie wszystkie przemówienia księdza prymasa zostały zachowane, były nagrywane, są spisane i to jest to wielkie bogactwo, wielkie dziedzictwo, które w tej chwili ciągle staramy się przybliżać.
To pytanie o tyle jest podstawne, ponieważ jak przedostały się teksty ślubów, ponieważ gdy czytamy, jak mocno był strzeżony ksiądz prymas, zarówno w Rywałdzie, w Stoczku, jak tutaj w Prudniku, gdzie się znajdujemy, potem w Komańczy, to rozumiemy już, że ta odwilż nastąpiła dopiero w Komańczy, gdyż tutaj nawet w podróży do szpitala, szpital był wyczyszczony, puste korytarze i wszystkie transporty odbywały się po zmroku, tak żeby nikt nie mógł zauważyć. A czy pani ma takie informacje, jaka część społeczeństwa wiedziała, w którym miejscu znajduje się prymas? Ponieważ pisze ksiądz prymas, wyjeżdżając ze Stoczka, że dzieci przyglądały się, jakby coś wiedziały.
W tych miejscowościach, w których, zwłaszcza w Stoczku, ludzie czuli, że coś się dzieje, ponieważ właśnie nie wolno im było tam podchodzić, ponieważ mur wzniesiono między ogrodem a domem, który przylegał do klasztoru w Stoczku. Więc niektórzy podejrzewali, ale z tego co wiem, to raczej dopiero właśnie w Komańczy, kiedy znalazł się ksiądz prymas, to już było wiadomo. To też nie było tak całkiem proste. Niby można było mieć przepustkę. To ksiądz prymas sam opisuje zdarzenie, jak matka Maksencja, która pracowała na Miodowej i dostała przepustkę, miała przywieźć księdzu prymasowi jego osobistą bieliznę, miała mu usłużyć w Komańczy. Przyjechała, całą noc jechała pociągiem i mimo, że miała przepustkę, odesłano ją z powrotem do Warszawy, nie dopuszczając do księdza prymasa. Także no, ten kontakt był na pewno utrudniony, ale już z Komańczy już też ksiądz prymas mógł pisać listy do niektórych biskupów, do kapłanów. Również ojciec przyjechał odwiedzić księdza prymasa i przez jakiś czas mógł być w Komańczy. Więc już te wiadomości się przedostawały.
Miałem możliwość przeglądać materiały z IPN-u. Relacje pisane przez komendanta, to były codzienne relacje przesyłane do Warszawy z tego, co się dzieje. To były relacje od TW Krystyna, TW Ptaszyńska, ale również relacje z tego, co się dzieje w pobliżu, czyli we wiosce, w Stoczku, w okolicznych miejscowościach, tak samo to w Prudniku. Więc w Stoczku rzeczywiście tam od czasu do czasu pojawiała się taka informacja. Gdzieś tam ktoś po pijanemu gdzieś chlapnął, że tu chyba jest prymas. Przy różnych okazjach to nazwisko prymasa się pojawiało, więc władza miała świadomość, że ludzie się domyślają. Były tam jakieś legendy, że oprócz prymasa, który z biskupów tam jeszcze jest więziony, co nie było prawdą. W Prudniku ta izolacja była bardziej ścisła. W Stoczku no jednak wokół klasztoru są domy. W Prudniku tutaj, jak mówiłem, w czasie mszy świętej teren poligonu, pola PGR-owskie za lasem, więc tutaj izolacja była bardziej pełna. Pojawiają się tu czasem takie informacje od ludzi, że ktoś tam się domyślał. Być może, trudno to zweryfikować. W tych pobieżnie przeglądałem te dokumenty IPN-u. W Prudniku taka pogłoska nie jest znana. Trzeba by to bardziej szczegółowo pod tym kątem przejrzeć. Czasem ludzie mówią, że ktoś się domyślał, nawet po mszy mnie pan zaczepił, że była taka sytuacja. Prosiłem go, żeby mi to na piśmie te swoje wydarzenia, które zapamiętał, żeby mi przesłał. To są rzeczy ciekawe do zweryfikowania. Natomiast właśnie no, w Komańcu to już jest inna sytuacja. Tutaj Rywałt, Stoczek, Prudnik, no to tylko prymas miał możliwość korespondowania z najbliższą rodziną, z ojcem, z rodzeństwem. Przy czym prymasowi też nie całe listy dostarczano, czasem przepadały w ogóle, tylko fragmenty, które jakoś nie budziły podejrzeń. Były te listy cenzurowane, rodzinie na początku te listy przekazywano też nie wszystko.
Odczytywano tylko
nie. Później, ponieważ gdzieś te listy rodzina przekazała i zaczęły krążyć, więc tylko potem rodzinie odczytywano już, żeby czasem gdzieś te listy dalej od prymasa nie rozchodziły.
Jesteśmy w Prudniku. Prymas Wyszyński czy tylko historia? Z nami jeszcze ojciec Faustyn Zatoka. Jego wspomnienie, jego refleksja na temat prymasa Wyszyńskiego. I też zapraszamy państwa do współtworzenia naszych rozmów. Proszę zapisanie numerów telefonów 77 406 7250 i drugi numer telefonu 77 406 7251. 77 406 7250 i 77 40 67 251. Prosimy, ojciec Faustyn.
No, osobistych kontaktów z prymasem nie miałem. Tam kiedyś na Jasnej Górze byłem na uroczystościach, to go słyszałem raz, drugi. Gdzieś z daleka widziałem. Ale myślę, że ten pobyt tutaj w Prudniku jest dla mnie taką ogromną szansą na to, żeby wgłębić się w to, co tutaj się działo i kto tu tak naprawdę był. I rzeczywiście ten rok prymasowski jest dla nas takim, przynajmniej dla mnie, momentem wielkiego zastanowienia, jakiejś takiej medytacji i ciągłego odkrywania, kim ten człowiek był. Bo rzeczywiście to był człowiek niezwykły i któremu zawdzięczamy wszystko. Bardzo często mówię, jak przychodzą pielgrzymi, to tutaj oprowadzamy po celi prymasa, opowiadamy historię. Mówimy, że gdyby nie ten jeden człowiek, to byśmy nie byli, być może my, a jakby to był ten czas, który wykorzystano na to, żeby zniszczyć i kulturę polską, i wiarę, i miłość, że bylibyśmy zupełnie w innym świecie, w innych realiach, w innej rzeczywistości. I to miejsce, ten czas, to myślę jest wielki dar, który mamy odkrywać. Temat tego spotkania dzisiejszego, prymas Wyszyński, czy tylko historia, pokazuje na tym, że dla niektórych być może jest to tylko historia, ale jak to widzimy, czy od pani Iwony, czy to, co powiedział ojciec Gwardian, czy to, co mówią tutaj ludzie, to jest historia ciągle pisana na nowo. Odkrywana, zakorzenianie się w to, kim był, jakie zostawił dzieło kardynał Wyszyński, w to, co jest moją historią, jak ja ją piszę, jak ja ją przeżywam. W ramach tej niedzieli prymasowskiej, jak już wspomniał Gwardian, co druga niedziela miesiąca jest niedzielą prymasowską, miałem kiedyś łaskę głoszenia Słowa Bożego. I zobaczyłem wtedy, i to też mi ludzie po tym jakieś dawali zwrotne jakieś takie uwagi, jak niesamowicie odważnie i mocno akcentował to, że mamy być odpowiedzialni za ojczyznę, jak bardzo tę ojczyznę kochał, jak bardzo dużo wymagał od rządzących także, ale tak samo od wszystkich Polaków. I mówił to w nawiązaniu do społecznej krucjaty miłości przez rozważanie tej krucjaty. Tam było też w liście na Wielki Post w 56 chyba roku, jak się nie mylę. Powiedział o coś niesamowicie ważnego, to, że jesteśmy zobowiązani do tego, że byłby wielką niesprawiedliwością, nieuczciwością wobec rządzących, gdybyśmy im nie zwracali uwagi, nie wytykali ewentualnych błędów, nie wymagali od nich tego, by służyć ojczyźnie. Ten patriotyzm dzisiaj trzeba na nowo odkryć, wgłębiając się w to, co jest istotą. Bo dzisiaj dużo mamy takich jakichś produktów zastępczych, dużo mamy słów bez pokrycia, dużo mamy pseudonaukowców, którzy twierdzą, że wiedzą. A tutaj rzeczywiście jest postawa bardzo konkretna w więzieniu, postawa w pracy, postawa w modlitwie i postawa w ogromnej odpowiedzialności za to, kim jest. Bardzo często powtarzam, że jestem prymasem i muszę. Jestem biskupem, dlatego muszę, że to nie jest jego prywatna sprawa. I tak jak tutaj mu proponowano, żeby zrzekł się wszystkich urzędów kościelnych, to wtedy będzie mógł gdzieś przebywać w jakimś odosobieniu. On powiedział, ja sobie tego nie wziąłem, dał mi to Kościół i Kościół mnie tylko może to odebrać. Tak samo żadna władza, żadne państwo nie może w to ingerować. I myślę, że dla nas jest wielkim darem i ten rok prymasowski jest jeszcze wielką szansą na to, żebyśmy odkryli ogromne bogactwa, ogromne potencjały tego wszystkiego, co dzisiaj jest niesamowicie aktualne. Że wgłębiając się w nauczanie i w postawy kardynała Wyszyńskiego, możemy dzisiaj naprawdę być odpowiedzialni za Kościół, za ojczyznę. ale tak samo za siebie i za te sprawy, które są nam najbliższe, za te sprawy, które są dla nas dane i tak samo zadane.
Dziękuję bardzo. Ojciec Wit Bołt, gwardian, kustosz, ojciec Faustyn Zatoka i pani Iwona Czarcińska w rozmowach niedokończonych. Rozmawiamy o prymasie Wyszyńskim 77 406 72 50 lub 77 406 72 51 to numery telefonów do naszego studia. Prosimy bardzo, halo. Radio Maryja, halo.
Ja chciałbym wziąć udział w programie.
Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Ja się nazywam Marek Słyk, dzwonię z Warszawy. Chciałem tutaj przytoczyć takie moje wspomnienie związane z prymasem Wyszyńskim. Swego czasu miałem wtedy powiedzmy 8, może nawet mniej lat. I oczywiście już wtedy prymas był na swoim stanowisku i w kościele świętego Michała na pograniczu Mokotowa Górnego, gdzie mieszkałem, i Dolnego, gdzie też przedtem mieszkałem, teraz mieszkam na Ursynowie, właśnie był z wizytą, nie wiem jak to się nazywa, właśnie taka wizytacja, z wizytą był prymas w tym prawda, kościele świętego Michała. I tam, no ja oczywiście byłem dzieckiem, więc tam można powiedzieć, że niewiele zrozumiałem z tego kazania, ale zapamiętałem, utkwiło mi to w pamięci, że ksiądz prymas powiedział, cytując jakieś wersety z Biblii, że wszyscy jesteśmy z bogami. To tak, wszyscy jesteśmy bogami. To nie było dosłownie tak, ale taki był sens tego. No i potem po tym, jak skończyło się kazanie prymasa, zabrał głos jak gdyby pracownik kościoła, ksiądz Sikorski, który też czasami występował w telewizji. Nie w telewizji Trwam, ale w telewizji publicznej był parę razy. Ówcześnie był to młody kapłan, wysoki, o włosach ogniście rudych. Teraz, jak go widziałem w telewizji, no może nawet 10 lat temu, więc to nie było tak niedawno, to miał włosy siwiuteńkie, to powiedział, że dziękuję wiernym za zachowanie powagi. No takie miałem wspomnienie.
No i tam... Marku, proszę mi w dwóch słowach wytłumaczyć, do czego pan zmierza.
Nie, no po prostu to jest moje wspomnienie o prymasie, który bardzo się przejmował, prawda, znaczy nie w tym sensie, że na zasadzie naiwności, tylko po prostu bardzo wierzył w to, w tą swoją misję, prawda, tę swoją misję kapłana i cytował wersety Biblii z wiarą, że ta Biblia stosuje się do dni dzisiejszych w jakimś sensie, chociaż ja wtedy byłem dzieckiem i dokładnie nie potrafiłem zrozumieć właściwie.
Dziękuję, panie Marku, dziękuję, rozumiem. Jako wspomnienia z dzieciństwa. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Laudetur Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzięki Matce Najświętszej jestem zdenerwowany, bo się dozwoliłem, bo tak ojciec Dariusz podawał szybciutko te numery telefonu, ale kardynał Wyszyński, święty pamięć, błogosławiony sługa Boży, wszystko może. Patrzę na jego portret w własnym domu, parafia ojca Pio Gdańsk-Wadowicka. Nie było tak, że jadą do Warszawy, czy na zebranie, na coś, czy tam kogoś, to nie wstąpiłem do niego, żeby mógł mały kwiatek złożyć. A dlatego, że jako 12-letni chłopiec z parafii Ciechocin, to jest niedaleko Torunia, 30 tylko kilometrów, gdzie król Jagiełło rozpuścił wojsko, profesor Szaniawski, no jeszcze szybko do pana, byłem na jego pogrzebie, ale nie zdążyłem, żeby tam pojechał i bo ten dom stoi pod zamcie, ale obiecuję, że kiedyś jako w Radiu Maria, to sobie dalej pojedziemy. Do czego zmierzam? Miałem to łasko od Pana Boga, że ten proboszcz z tego Ciechocina, On był Paulinem, później został proboszczem świeckim. Zabrał nas dwóch chłopców, mnie, Wincentego i Kazimierza z tego Ciechocina, 12-letnich, i w Komrzach naprowadził na szczyt jasnogórski w 1957 roku. Najpierw mama była świętej pamięci i później miałem to. To łaska od Pana Boga, nie ma przypadków, są znaki. I zawsze każdemu i z wielu i z osobna opowiadam, że dotknął mnie ręką. To jest pamiątka. Rozmawiałem z Alem Górą i z generałem. Czy zdjęcie zostało zachowane. I to jego dotknięcie sprawiło to, że ta moja odwaga troszeczkę jest. Nie dla pychy, dla historii. Tylko jedno mam. Radio Maria słucha i Watykan, i nuncjusz papieski, i cała Polska, i Polonia. Że ten sługa Boży długo czeka na to, żeby został ogłoszony błogosławionym, a później świętym. Ja skończyłem 70 lat 5 maja i bym chciał doczekać. Chciałbym doczekać, moja dusza pragnienia, że ten wielki kapłan, następca Chrystusa, bo czy kardynał, czy biskup, ale każdy kapłan jest następcą Chrystusa na ziemi, żeby jak najszybciej dostał. Gdybym się spotkał z Ojcem Świętym, Franciszkiem, to bym mu powiedział. Przecież poza wszelkimi takimi, jak się odbywają w naszym kościele, procedury ogłoszenia świętym, to powinno być, nawet były przypadki skrócenia. I moim pragnieniem, no, małego wicka ministra Pana Boga.
No na pewno, na pewno.
Do końca nie
naprawdę,
żeby został
świętym. Naprawdę to pragnienie jest bardzo dobrym pragnieniem, by został ogłoszony prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński błogosławionym. To rozpoznanie Kościoła trwa i mamy nadzieję, że Kościół rozpozna, a choćby przyszło czekać i stulecia, to będzie to wielka radość dla Kościoła, jak chociażby nawet to, jak Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II ogłaszał błogosławioną, a potem świętą królową Jadwigę i było to dla nas wielkim wydarzeniem, spojrzeniem w przeszłość, na tamte czasy, rozpoznaniem tej postawy królowej Jadwigi. Może gdyby nawet za 300 lat był błogosławiony, ogłoszony błogosławionym kardynał Stefan Wyszyński, to będzie to na ten czas umocnieniem dla Kościoła. I oczywiście mamy różnych, wiele takich sugestii względem Kościoła. Natomiast jedno, czego Kościół od nas wymaga, to wiary i posłuszeństwa. I tego bym się trzymał, zachęcał. Bo można powiedzieć, że samo dotknięcie dłonią świętego świętości nie przelewa. Tak samo jak dotknięcie przez mądrego nie przelewa mądrości. Przez jedno dotknięcie świętość się zdobywa, jak również mądrość. I tutaj tak może z takim delikatnym uśmiechem to Panu chcę powiedzieć, byśmy nie kierowali uwag pretensjonalnych względem Kościoła, któremu chcemy służyć i względem którego mamy pełne zaufanie.
Możemy dodać, to już media, proszę mnie poprawić, jeśli ktoś dobrze pamięta, jakiś rok temu donosiły o tym, że został zatwierdzony cud za wstawiennictwem sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, bodajże w Szczecinie czy w Koszalinie. W Szczecinie. Na razie za wiele się o tym fakcie nie mówi. Jest to wszystko przekazane do Stolicy Apostolskiej. Natomiast to, co jest w cudzysłowie problemem przy okazji beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego to jest, no to są wszystkie pisma, których jest całe mnóstwo i proces beatyfikacji, taka jest kolej rzeczy w procesie beatyfikacyjnym. Wszystkie pisma, wszystkie myśli prymasa Wyszyńskiego, tak jak i wszystkich innych sług bożych, trzeba zebrać, trzeba przeanalizować. Pani Iwona ma tutaj doświadczenie duże, jeśli chodzi o te pisma prymasa Wyszyńskiego. Mamy tutaj taką całkiem sporą półeczkę i to jest dopiero maleńka część opracowanych dzieł Stefana Kardynała Wyszyńskiego, więc to po prostu musi trwać. Będziemy tu gościć, zresztą zareklamuję wydarzenia w naszym sanktuarium. Będziemy gościć panią dr Ewę Czaczkowską 12 lipca, która też jest zaangażowana w proces beatyfikacyjny od strony historycznej. To jest autorka świetnej biografii prymasa. A 9 sierpnia, to jest drugą niedzielę sierpnia, będziemy gościć wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego ojca Gabriela Bartoszewskiego, więc tutaj prudniczanie i ci, którzy przyjadą, będą mieli możliwość również odnośnie kwestii, odnośnie procesu się dowiedzieć. Czy ja mogę prosić panią Iwonę, żeby właśnie coś o tej mnogości pism powiedziała, bo to jest, myślę, interesujące.
Tak jak już wspominałam, zachowały się nieomal wszystkie przemówienia księdza prymasa i tego jest 67 takich opasłych tomów, maszynopisów. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby te wszystkie przemówienia mogły ukazać się drukiem. Na razie wyszło 13 tomów dzieł zebranych, które obejmują przemówienia od początku prymasostwa, czyli od 1948 roku do 1964. Także jeszcze dużo pracy i dużo tomów przed nami. Jak już jestem przy głosie, to może jeszcze tylko dodam, nie dalej jak w piątek byłam na uroczystości szkolnej w diecezji łomżyńskiej, szkoła też imienia kardynała Wyszyńskiego. Młodzież przygotowała piękny program, w czasie którego zwróciłam uwagę na takie zdanie, że nauczanie księdza prymasa jest aktualne aż do bólu. Tu już ojciec zaczął o tym mówić. Mam rzeczywiście tę łaskę pracować na co dzień przy przygotowaniu tych przemówień księdza prymasa do wydania drukiem. I więc czasem to i dwa, i trzy razy muszę przeczytać, bo wiadomo, że różne korekty przed wydaniem drukiem trzeba zrobić. Czasami się po prostu zastanawiam, jak to możliwe. Czytam dzisiaj tekst wypowiedziany 50 lat temu i jakby ksiądz prymas po prostu znał naszą obecną sytuację. To są teksty, wspominał o tym ksiądz biskup dzisiaj, całe nauczanie o rodzinie, obrona życia. To, co do młodych mówi ksiądz prymas, a co dzisiaj wydaje mi się takie, dzisiaj jesteśmy ukierunkowani na to, że nam się wszystko należy, że musimy być szczęśliwi. A ksiądz prymas mówił, jeśli nie będzie ducha ofiarności, poświęcenia, to my do niczego nie dojdziemy. I mamy powoli tego skutki. Jak mocno ksiądz prymas mówił do rodziców. Macie prawo żądać, żeby wasze dzieci były wychowane po katolicku. Tak sobie myślę o tych wszystkich programach gender, nie gender. Rodzice, macie prawo protestować. przeciwko czemuś, co jest niezgodne z waszym światopoglądem. Być może, że pewnych zagadnień jeszcze za życia księdza prymasa nie było. Może nie było narkomanii, może nie było tego uzależnienia od komputerów, jakie dzisiaj mamy, od hazardu, pracoholizmu, ale były inne uzależnienia. I ksiądz prymas mówił, jeśli nie ukształtujecie swojego charakteru, jeśli nie zwyciężycie siebie, jeśli nie opanujecie tych swoich tych wad narodowych, to ze ślubów, to do niczego nie dojdziemy. Jak mówił, jeśli w rodzinie nie będzie dzieci, jeśli rodziny zamkną się na nowe życie, to naród przestanie istnieć. Szczerze mówiąc, to nawet czasem się dziwię, że tak mało przywołujemy to wielkie wołanie prymasa właśnie w obronie życia, kiedy dzisiaj coraz mniej dzieci przychodzi na świat, kiedy młodzi ludzie najpierw muszą mieć wszystkie wygody, a dopiero na sam koniec zostawiają sprawę dziecka. A ksiądz prymas mówił, jeśli nie uklękniemy przed rodziną i nie poprosimy rodziny o nowego obywatela, to naród przestanie istnieć. Spróbujmy o tym pamiętać. On miał, ksiądz prymas według mnie był naprawdę takim prorokiem danym na nasze czasy. Widział dalej, widział głębiej, widział więcej niż my, tylko powinniśmy go posłuchać.
Odbieramy kolejne telefony, tylko jeszcze tak na marginesie. To nie jest oczywiście warunek, by prymas został ogłoszonym błogosławionym. Nie w tym kontekście, ani nie w takim rozumieniu. Ale gdy tak często pytamy o beatyfikację, to może należałoby częściej zadać samemu sobie pytanie, co z wypełnianiem chociażby jasnogórskich ślubów narodu? W jaki sposób ja przyczyniam się do tego, by nie tylko postać, ale nauczanie prymasa było znane i w życie wcielone.
Oczywiście to
przecież... są nie warunkowo, ale jako dwie różne drogi naszego życia, naszych pragnień. Oczywiście modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego, prymasa Stefana Wyszyńskiego, kardynała, ale drugi tor to jest realizacja, wypełnienie tego, co stało się programem duchowego, moralnego i też powiedzielibyśmy gospodarczego odbudowania naszej ojczyzny, a tym samym narodu, to jest rzecz jasna.
To jest przecież to po owocach poznacie.
Tak.
Prawda? I te owoce, które w których my możemy, że tak powiem właśnie, to my możemy owocować i być tymi świadkami też i świętości prymasa.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Kulma. Chciałam wszystkie osoby pozdrowić i czuję się zobowiązaną podzielić się moim osobistym doświadczeniem z osobą sługi Bożego księdza prymasa. Po raz pierwszy usłyszałam, zaraz tuż przed pierwszą komunią świętą byłam u sióstr Charity w Ignacowie pod Warszawą. Kiedy siostra przyjechała z Warszawy i prosiła, czułam takie poruszenie w domu, że ksiądz prymas bardzo prosi o modlitwę dziewczynek do Matki Bożej, szczególnie na apelu jasnogórskim. Oczywiście to chyba nie była 21, ale ponieważ jest wielkie zagrożenie wojną, to moje pierwsze spostrzeżenie, co to jest wojna, prawda? Tu się modlimy, uczymy na różańcu o Maryi Królowej Pokoju Polski. I wtedy już pierwszy raz zainteresowałam się księdzem prymasem Maryją jako już nie jakąś tam osobą abstrakcyjną. Bardzo chciałam poznać i później dane było, że ministerstwo nas, dziewczynki, rozparcelowało po innych domach, ponieważ tak wychowywane byłyśmy właśnie w duchu maryjnym. znalazłam się w przepraszam, w Chotomowie. Tam był właśnie już dom niepaństwowy, tylko w wielkiej biedzie, więc była sytuacja dramatyczna, finansowa. Przyjeżdżali panowie z limuzyną, no i poruszenie, że 9 kwietnia, pamiętam, to była Wielkanoc, wielka radość sióstr, służebniczek starowiejskich, że ksiądz prymas nawiedza nas dom. Więc wielkie poruszenie, sprzątanie zewnętrzne, frontowe drzwi się otwierają, nad którymi widniało słowo sierociniec, fundacja Piusa XI, papieża kochanego. I pierwsze wrażenie jako dziewczynka na trzeciej klasy, ksiądz wchodzi, prymas ukłonił się, przywitał, bardzo smutny, zamyślony, więc my byliśmy przygotowane wierszykami, tańcami przyjąć, modlitwą. Skierował się, jak poczułam się trochę tak, skierował pierwsze kroki do kaplicy. Więc się zastanawiałam, dlaczego nas tak zostawił. Taka myśl przyszła, że tam jest czerwone światełko, tam Pan Jezus jest ważniejszy od nas wszystkich. I później bardzo miłe spotkanie, które dość długo trwało i otrzymaliśmy każda z nas obrazek z Matką Bożą Fatimską i z prośbą, żebyśmy się modliły do Matki Bożej, jak razem z tymi dziećmi fatimskimi. Nie rozumiałam, no ale wiedziałam, że trzeba się modlić, że poważna sprawa w Polsce, w ojczyźnie, w świecie. No i później spotkanie na Kulu, miłe zawsze z dystansem. I tutaj bardzo chciałam podziękować właśnie Marcie Wójcik z Instytutu, która zaraz na pierwszym roku mnie zaprowadziła na inaugurację roku akademickiego. W kościele akademickim zawsze z księdzem kardynałem Wojtyłą prowadzili tę muszę inauguracyjną. Miał zawsze homilię, ksiądz Wojtyła prowadził muszę, a ksiądz kardynał do końca głosił Słowo Boże, właśnie skierowane ku Maryi, ku patriotyzmowi, ku odpowiedzialności za ojczyznę. No jeszcze króciutko, bardzo utkwiły mi słowa właśnie tego przyrzeczeń milenijnych. Tym bardziej, że jeździliśmy co roku stopem na Jasną Górę na spotkanie akademików, akademickim pielgrzymkę i wtedy zawsze prowadził to spotkanie i wołał zawsze mu, mówił umiłowany dzieci Boże Maryi. Także, a pamiętam jeszcze w tym dziecku, kiedy, w tym dziecku, kiedy widzę do dziś tę twarz zasmuconą, ale jednocześnie taką Maryjną, matką. Dla nas wtedy właśnie poczuliśmy takie spotkanie z Maryją, że jest dla nas sierotek matką. Więc kiedy pojechałam jako w 16 roku życia z księdzem Janem Gogłosą z Polaski na Jasną Górę, więc ten obraz bardzo mnie przypomniał twarz księdza prymosa, właśnie zatroskaną, a jednocześnie ufną. I po tym spotkaniu, wtedy jeszcze jako dziewczynka nauczyłam się, że jednak modlitwą można uprosić Pana Boga przez stawiennictwo Maryi. Prośby, które kierujemy, także jeszcze raz bardzo dziękuję i te umiłowane dzieci Boże bardzo długo tkwiły, no tym bardziej, że przed pierwszą wizytą papieża w 79 prosił ksiądz prymasz modlitwy nocne, czuwanie, sobotne niedzielę, żeby jednak doszło do spotkania z papieżem, ponieważ komuniści nie dopuszczali, więc całą noc z księdzem Tomasikiem modliliśmy się stale na prośbę księdza prymasa, doszło do spotkania i następny pogrzeb pojechaliśmy wszyscy, prawda, to było akurat niedzielę 31 maja. Poczuliśmy się osamotnieni, wystraszeni jednak, czy ksiądz Krąpiec, czy tu księża dalej jezuici, duszpasterze wspomagali modlitwą, stan wojenny. To wszystko przetrwaliśmy. Czułam cały czas, czuję obecność księdza prymasa, który powiedział, do końca w niebie będę się za was modlić. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy kolejny telefon. Halo. Radio Maryja, halo. 77 406 7250 lub 77 406 7251 to numery telefonów do naszego studia. Jesteśmy w Prudniku, trzecim miejscu więzienia księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Rozmawiamy na temat prymas Wyszyński czy tylko historia. Prosimy Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Mówi Stanisław Starnowa.
Prosimy panie Stanisławie.
Ja chcę, nie być pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja cofnę się, jak byłem na studiach, to były lata 1946, 1947, wtedy ja był biskupem, prawda, w Lublinie, biskup Wyszyński, to na Kulu zawsze o 9 były, miał mszę święto i były wspaniałe homilie, ponieważ to była młodzież, prawda, dużo było młodzieży w Lublinie wtedy, bo to było po wojnie, z podziemia, prawda, z partyzantki. Tam przychodziło pół Lublina po prostu młodzieży i ludzi wszystkich. Homilie te były patriotyczne, wspaniałe, długotrwałe, także niezapomniane homilie wtedy przeżywaliśmy. Tylko chciałem to wspomnieć właśnie w tych wczesnych ważnych latach.
Dziękujemy panie Stanisławie. Pozdrawiamy. Prosimy, halo, Radio Maryja. Halo. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika wcześniej.
Halo?
Bardzo proszę.
Halo, dzwonię tu.
Jesteśmy na antenie, proszę pani, proszę. Tylko prosimy wyłączyć radioodbiornik.
Proszę bardzo. Tu dzwonię z Cieszyńskiego. Mam takie wspomnienie, Janina. Mam takie wspomnienia, że mama mi opowiadała, że bo to było jeszcze dawne lata, bo już też mu przeszło 70, już koło 70. Ale opowiadała mi, że właśnie ten kardynał Wyszyński przed wszystkimi tymi święceniami był bardzo chory. I że... Słyszy pan?
Słyszymy, pani Janina.
Nie, przepraszam, że mówię. I że bardzo chorował i że strasznie się modlił, żeby mógł te święcenia jak otrzymie, żeby przynajmniej jedną mszę odprawił. Czy to jest, czy to było taka sprawa, czy nie?
Powiemy pani Janino. Dziękujemy.
Naprawdę, bo taki jakiś...
Proszę przejść na odbiór, już teraz włączyć radioodbiornik i posłuchać odpowiedzi przez radio. Pani
tak, pani. Rzeczywiście ma pani rację. Przed samymi święceniami, kiedy koledzy kursowi już mieli wyznaczony, kiedy był wyznaczony termin święceń, ksiądz Stefan Wyszyński znalazł się w szpitalu i jeszcze do tego lekarz źle rozpoznał chorobę. Zaczęto leczyć go właśnie zupełnie odwrotnie niż powinno go leczyć. Powinien być leczony. I powstał problem. Ksiądz biskup Zdzietowiecki powiedział, że nie będzie takiego umarlaka wyświęcał. Podobno siostra zakonna, która, ponieważ ksiądz biskup też akurat zachorował, i siostra zakonna, która robiła mu zastrzyki, wstawiła się za tym chorym kandydatem do święceń i biskup się zgodził. Ksiądz prymas często przywoływał takie wspomnienie, że kiedy szedł 3 sierpnia 24 roku do katedry, żeby otrzymać święcenia, to spotkał go pan kościelny, pan Radomski, i powiedział: proszę księdza, z takim zdrowiem to lepiej od razu na cmentarz niż do ołtarza. A ksiądz prymas mówił, opowiadał nam, że kiedy przyszedł moment w czasie święceń kapłańskich, kiedy leży się krzyżem, to on się modlił, żeby ten czas trwał jak najdłużej, bo nie miał siły wstać, nie był pewien, czy ustoi. Także rzeczywiście to była prawdziwa historia. I mówił ksiądz prymas, że modlił się, żeby chociaż przez jeden rok mógł być kapłanem, żeby mógł odprawiać mszę świętą. Pan Bóg darował mu 57 lat kapłaństwa.
I to chyba jednym z powodów była chyba gruźlica, prawda? Bo to były czasy wojny polsko-bolszewickiej, kiedy prymas Wyszyński jeszcze był klerykiem. Wiadomo, w czasie wojny głód, niedożywienie, różne choroby się łatwo mogły przyplątać. Kilku kolegów, zdaje się, zmarło po prostu w tym czasie.
To były czasy wielkiej biedy. Ksiądz prymas rzeczywiście chorował na płuca, natomiast nie była to gruźlica, jak niektóre źródła podają. Ale jak już jesteśmy przy tym temacie, to może warto też jeszcze dodać taki epizod, który dla mnie jest wstrząsający, był zawsze, jak słyszałam. A akurat była 70. rocznica
wyzwolenia Dachau i pielgrzymka kapłanów polskich do Dachau. Ksiądz prymas z tego czasu przygotowania do święceń opowiadał, że mieli takiego profesora, który czasem miał takie jakby wizje i mówił rzeczy, których słuchacze nie do końca rozumieli. I ten profesor powiedział kiedyś na wykładach: przyjdą czasy, że będą jeszcze wam wbijali gwoździe w tonsury. Tonsury już dzisiaj kapłani nie otrzymują tej tonsury, czyli takiego miejsca, prawda, gdzie jakoś włosy się wycina, tak, na to związane z niższymi święceniami. I ksiądz prymas mówił: z mojego kursu większość moich kolegów była w Dachau. 9 zginęło w Dachau. Ci, którzy, 2 chyba się tylko nie dostało do obozu koncentracyjnego, w tym ksiądz prymas Wyszyński, ale obaj byli w więzieniach komunistycznych. Więc to nie tylko choroba, ale też już wtedy jakoś to naznaczenie cierpieniem kapłanów dotknęło księdza prymasa. Zresztą ksiądz prymas mówił, że odwiedził tego profesora przed jego śmiercią. I tak wynikało z tego, że ten profesor jak gdyby miał takie widzenie, że jego uczeń, ksiądz Wyszyński, otrzyma wielką godność w kościele polskim. Jak gdyby przepowiedział mu to prymasostwo.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Bernadeta z Małopolski. Ja chciałam wspomnieć bardzo takie wzruszające dla mnie zdarzenie. Otóż, kiedy byłam małą dziewczynką, odbywać się miało koronacja obrazu Matki Boskiej w Okulicach. I pojechaliśmy tam z mamą, z tatą i byłam bardzo zdziwiona, bo jako mała dziewczynka, chyba byłam w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bardzo byłyśmy z siostrą zniecierpliwione, że nie idą rodzice z nami tam na plac, gdzie był ołtarz polowy i gdzie miała się ta koronacja odbywać. Ale okazało się, że to wszystko to tata nas wstrzymywał, ponieważ dowiedzieliśmy się, że jednak przyjedzie na tą koronację, to było przecież niedługo po uwolnieniu kardynała Wyszyńskiego. I myśmy oczekiwali przed wejściem do kościoła, kiedy kolumna samochodów podjechała właśnie z tego samochodu, na wprost nas wysiadł kardynał Wyszyński. Mój tata zdążył przyklęknąć i ucałować jego pierścień. Było to niesamowite przeżycie dla mnie. To było jedno, a drugie, pamiętam, też byłam małą dziewczynką, jak był odczytywany w kościołach list kardynała Wyszyńskiego, kiedy już wtedy zapowiadał, żeby rodziny miały dzieci, abyśmy Polacy nie dali się wynarodowić. To było bardzo prorocze. Ja nawet się zastanawiałam, dlaczego takie słowa, że może nas być coraz mniej, że nas braknie, że nas będą chcieli właśnie wynarodowić, kiedy na przykład wtedy w moim otoczeniu 3 dzieci, 4 dzieci to było przeciętną liczbą dzieci w rodzinie. Dziś, kiedy już mam tyle ze sobą przeżyć przeróżnych i doświadczeń, stwierdzam, że naprawdę on prorokował to. To się w tej chwili na naszych oczach dzieje. Przyznam się, że wciąż wracam do tych przeżyć, ponieważ niedawno była rocznica koronacji właśnie tego obrazu Matki Boskiej w Okulicach i często wspominam, jest to Matka Życia. Więc jakoś tak jest mi szczególnie bliska. Teraz, kiedy modlimy się o niezabijanie dzieci, o to, żeby te dzieci jednak się rodziły, żeby po prostu Polacy przetrwali to wszystko. Często wzdycham do kardynała Wyszyńskiego, prosząc go o wysłuchanie. Są to może drobne westchnienia, może jakieś takie bardzo prosaiczne sprawy. Niemniej jednak zostaje wysłuchana. Nawet dzisiaj, kiedy chciałam koniecznie się dodzwonić i westchnęłam, mówię, jeżeli tylko masz życzenie, to niech odbiorą mój telefon. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Pani Bernadetto. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Można parę zdań powiedzieć na mnie?
Można. Prosimy o przedstawienie się, wyłączenie radio odbiornika i kontakt ja, nas ja, będzie ja o wiele łatwiejszy. Prosimy, Panie.
Żeby to nie było laurkowo, ja pytam... Halo?
Prosimy.
Bo żeby nie było tak laurkowo i seminaryjnie, to ja bym chciał Państwu przypomnieć takie gorzkie słowa księdza prymasa, który wspominając ten okres swojego aresztowania i uwięzienia, powiedział coś takiego, że w mojej obronie tylko stanął pies i Niemiec. Pies to był jego prywatny pies, który tam obszukiwał tych ubeków, którzy przyszli go aresztować. A Niemiec to był ksiądz prałat Niemiec, który został po wojnie na Mazurach. I tak prawdę mówiąc, to naród polski księdza prymasa opuścił. A biskupi polscy in gremio w całości zdradzili, bo wysłali do Bieruta list, w którym się odcinali w całości, bez żadnych wyjątków, odcinali się od działalności księdza kardynała, czy inaczej mówiąc, róbcie z nim co chcecie, my jego nie będziemy bronić. Czyli zachowali to jak Sanhedrin. Niechaj lepiej jeden człowiek zginie, niż ma zginąć cały naród. Dobranoc. Tyle się.
Dobranoc. Mamy nadzieję, że pan wysłucha to, co teraz my mamy do powiedzenia. Prosimy, pani Iwona.
Ja bym powiedziała tak, że owszem, księża biskupi zostali zmuszeni do podpisania lojalności wobec rządu, ale nie słyszałam, żeby wystosowali list z takimi słowami, jak tutaj pan powiedział. Ale może tak było, może ja nie mam takiej wiedzy. Ale wiedzę, którą mam, to jest taka, że ksiądz prymas nigdy jednym słowem nie wyrzucał biskupom, że tak postąpili. Kiedy przybyli do, i to też w zapiskach jakoś jest, i wiem z wypowiedzi, jak ksiądz prymas czasem wracał pamięcią i opowiadał, jak to było, że biskupi, biskup Klepacz, biskup Choromański jechali rzeczywiście niepewni do księdza prymasa, a on nie dał im nawet odczuć, że postąpili nie tak. Starał się zrozumieć, że zostali do tego przymuszeni. Sam zresztą doskonale wiedział, jaka była sytuacja. I to była postawa księdza prymasa, który starał się nigdy nie doprowadzić do takiej ostatecznej konfrontacji, który zawsze starał się znaleźć rozwiązanie, drogę wyjścia, dlatego podpisał porozumienie, żeby jednak było się do czego odwoływać. Zresztą też w zapiskach warto sięgnąć do tego momentu, kiedy, prawda, ksiądz prymas ma sen o Bierucie i kiedy sam mówi, że modli się również za Bolesława Bieruta. Wiem, że ksiądz prymas do końca życia modlił się z jednej strony za swoich prześladowców, a słyszałam też, że w swoim brewiarzu miał karteczkę z nazwiskami kapłanów, którzy zostawili kapłaństwo, porzucili kapłaństwo. I powiedział, wiem to od osoby, do której ksiądz prymas to powiedział, że każdego dnia za tych swoich synów, prawda, których do kapłaństwa wyświęcał, że każdego dnia się za nich modli. Więc myślę, że to jest dużo lepsza postawa niż oskarżanie, bo oskarżając, no nigdy do końca nie wiemy, w jakiej sytuacji ci oskarżeni ludzie się znajdowali. I biskupi też nie mogli doprowadzić do sytuacji, ksiądz prymas to mówił, przecież nie mogli doprowadzić do sytuacji, żeby w Polsce nie było ani jednego biskupa. bo to też oznaczałoby po prostu zniszczenie kościoła w Polsce.
12 marca 1956 roku zmarł Bolesław Bierut. I tu zachęta dla wszystkich, aby czytać, sięgać do zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego. 13 marca właśnie zapisał sobie między innymi takie słowa odnośnie zmarłego właśnie dzień wcześniej prezydenta. Tym więcej pragnę się modlić o miłosierdzie Boże dla tego człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odprawię mszę świętą za zmarłego. Już teraz odpuszczam mojemu winowajcy, ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które znajdą Boże miłosierdzie. Ja też dopowiadając do tych słów pani Iwony, powiem, że są zachowane listy księdza prymasa do księży, którzy należeli do tego koła księży patriotów przy Zbowidzie, którzy przez swój sprzeciw wobec biskupów popadli w ekskomunikę. Jeśli się czyta te listy do tych księży nawołujące do zmiany postawy, są to słowa ojcowskiego napomnienia, takiej prośby, żeby jak najszybciej dany kapłan zmienił swoje postępowanie, żeby jak najszybciej prosił o ściągnięcie kary ekskomuniki. To jest list nie sędziego, który feruje wyroki, ale właśnie ojca, który prosi o zastanowienie i prosi, żeby człowiek jak najszybciej zmienił dla własnego dobra, dla dobra wiernych, aby zmienił swoje postępowanie. I tak właśnie prymas Wyszyński traktował ludzi, którzy popełniali jawne, poważne błędy, a co dopiero tych, którzy byli przez władzę szantażowani, przymuszani. Doskonale sobie prymas zdawał sprawę z tego, że to tymi, którzy odpowiadają za taki zamęt w kościele, nie są biskupi, ale władza ludowa, która takie rzeczy czyni, bo przecież wtrącała biskupów do więzienia. Biskup Kaczmarek był torturowany, traktowany środkami odurzającymi, w ten sposób przygotowany do procesu. Sekretarz księdza prymasa, biskup Antoni Baraniak, którym tak wszystko wskazuje na to, miał być takim świadkiem oskarżenia przeciwko prymasowi. Wbijano mu jakieś drzazgi pod paznokcie. Jest wspaniały film, dokument, nie pamiętam niestety pani reżyser, Zapomniane męczeństwo właśnie o biskupie Antonim Baraniaku, przetrzymywany w karcerze, nago, w chłodzie, jakieś miał wielkie blizny na plecach, świadczące o których nigdy nie mówił do końca życia, świadczące jak w jakich warunkach był więziony, jak próbowano go zmusić do zeznawania przeciwko prymasowi. A więc no, ogromny heroizm księdza biskupa Antoniego Baraniaka, którego postawa no, spowodowała, że pomysły, aby księdzu prymasowi przygotować taki pokazowy proces oszczerczy, spełzły na niczym. Więc od tej strony trzeba spojrzeć na postawę ludzi, którzy wiele wycierpieli. Jedni wybierali drogę heroiczną, drudzy bardziej ugodową, ale odpowiedzialnymi za tę sytuację był kto inny.
Ojciec.
Bardzo nam łatwo dzisiaj powiedzieć i ponarzekać na biskupów, ponarzekać na naród, ponarzekać na wszystkich, bo mierzymy sobie taką miarą, gdzie dzisiaj każdy może wszystko powiedzieć i nie ma za to właściwie żadnej odpowiedzialności. Wtedy po wojnie wiemy, że to był bolszewizm, który opierał się na terrorze, na zabijaniu, na kłamstwie, na niszczeniu tego, co najświętsze. I ze zwykłego czasami strachu, ze zwykłego lęku, ze zwykłego czasami może obawiania się o siebie czy o swoich bliskich, wielu nie było w stanie mieć takiej heroicznej postawy serca. Komuna bolszewicka strasznie łamała charaktery, łamała ludzi. I jeżeli sobie na przykład pomyślimy, to co Witold Pilecki mówi do swojej żony, mówi, że gestapo to była pestka wobec tego, co robią w więzieniu właśnie z nim, w więzieniu niby polskim, komunistycznym. I trzeba wiedzieć, że najbardziej inwigilowani, najbardziej niszczeni, najbardziej wyśmiewani, wyszydzani to byli kapłani, elita narodu, bo wiedziano, że tutaj toczy się walka o duszę. I dlatego tutaj na podstawie kłamstw, na podstawie wszelkiego rodzaju pomówień, intryg, chciano właśnie zniszczyć Kościół. Warto być może sięgnąć do testamentu kardynała Wyszyńskiego, który napisał, że uważa sobie to za łaskę, że mógł przez 3 lata być więźniem politycznym. I też dziękuję Bogu za to, że w sercu nigdy nie poczuł nienawiści do tych, którzy go skrzywdzili, którym serca przebacza i chce mieć świadomość tego, żeby inni wiedzieli, że nie ma do niej żadnego żalu, pretensji i nienawiści czy złości.
Dodam jeszcze tutaj, że ta wypowiedź o psie i Niemcu, którzy się wstawili za prymasem, to była wypowiedź żartobliwa. Władza próbowała prymasowi właśnie tu jako taki rodzaj szykan mówić, że w ogóle naród jest zadowolony, że zamknięto tego wichrzyciela, że nikt się za nim nie ujął. Tymczasem znowu dokumenty IPN-u pokazują, że cała masa listów z Polski i zagranicy była słana do władz, na które oczywiście władze zupełnie lekceważyły, a władze bały się okropnie tego, że samo uwięzienie, że może spowodować bunt społeczny. Też dokumenty IPN-u wiele o tym mówią. Wzmożone patrony policji, patrole policji na ulicach. Ogromnie się władza bała tego, że jakieś zamieszki w obronie, czy jakieś niepokoje społeczne wybuchną. To był czas, w którym nie tak łatwo było jeszcze o te niepokoje społeczne, ale może właśnie sytuacja, kiedy prymas wraca do Warszawy, jest przyjmowanie triumfalnie przez może pani Iwona lepiej to opowie, przez setki ludzi, którzy przyszli pod pałac prymasa, pokazuje, że postawa narodu wobec niego była zupełnie inna, nie była obojętna i bierna.
Drodzy Państwo, prymas Wyszyński czy tylko historia? Bronił mnie wtedy Niemiec i pies. Proszę znaleźć, gdzie te słowa zapisał kardynał Stefan Wyszyński.
Prawda jest, że ja go aresztowano na ulicy Miodowej 25 września.
Ale to ja pytam dlatego, że przypisuje się kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu te słowa. I to, co przed chwileczką powiedział ojciec Wit, jest bardzo prawdopodobne, że nie powiedział takich słów, tylko że te słowa zostały włożone w jego usta. Trzeba byłoby dobrze sprawdzić, czy jest gdzieś zapis źródłowy takich słów i czy są świadkowie, którzy to powiedzieli, bo to, co potem przypisała mu, chyba że pani Iwona znalazła gdzieś takie słowa, albo ktoś znalazł, bo prosimy.
Mnie ojciec zaskoczył, bo ja jakoś cały czas byłam przekonana, że ksiądz prymas to powiedział.
Jest.
To ja mówię, tak, mi się też wydaje,
że w czasie aresztowania w obszarek niemiecki rzucił się na jednego z SB-ków, którzy aresztowali. Tak. I kardynał Wyszyński sam go opatrzył osobiście.
Tak, ale to były słowa, które były właśnie w tonie takim żartobliwym. To nie była jakaś gorzka refleksja, jakieś podsumowanie liczbowe, jeden pies i jeden Niemiec, tylko takie żartobliwe podsumowanie w konkretnej sytuacji aresztowania. Rzeczywiście księża biskupi nie wystąpili gremialnie, tak jak już pani Iwona wcześniej mówiła, że prymas, taka była linia prymasa, prymas niekoniecznie był zachwycony postawą biskupów, którzy którzy nie rzucili swojej posługi na szale tego, żeby bronić prymasa, bo też czuli się odpowiedzialni za wiernych, do których byli posłani. Ale w żaden sposób prymas od biskupów się nie odciął i to z tymi właśnie biskupami dalej współpracował i dalej ta współpraca była owocna. Mimo różnych
ani prym, ani biskupi czy kościół wtedy nie odciął się od prymasa. Mhm. Prawda? Prymas Wyszyński czy tylko historia? No widzę, że tą rozmową nie wiadomo, kiedy pierwsze to minęło. 2 godziny naszych rozmów, 2. Mamy nadzieję, że zapoczątkowaliśmy albo po raz kolejny wyraziliśmy nasze zainteresowanie bądź wartość tego, by zainteresować się postawą, nauczaniem prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dzisiaj w studiu pani Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego, ojciec Wit Bołt, gwardian, kustosz sanktuarium świętego Józefa w Prudniku oraz ojciec Faustyn Zatoka. Ostatnie słowa o prymasie, jednym zdaniem.
Cała nadzieja w młodych. Ksiądz prymas mówił, idzie nowych ludzi plemię. Dla mnie wielką radością są szkoły, które noszą jego imię, gdzie rzeczywiście poznaje się i jego osobę, i jego nauczanie, przekłada się to na system wychowawczy. Dla mnie to jest wielka nadzieja.
Ojciec Wit?
Nie potrafię jednym zdaniem jakoś oddać. Zbyt wiele jest tych wątków, które mnie jakoś podciągają. Nie potrafię teraz jednym słowem tego wszystkiego streścić.
Ja ufam i wierzę, że kardynał Wyszyński rzeczywiście nie będzie historią, nie będzie wczoraj, ale że to będzie właśnie zakorzenienie w historii, w jego nauczaniu, utożsamianie się z tym wszystkim dzisiaj, konkretnie w tym, co przeżywamy, czego doświadczamy i że owoce będą w przyszłości. Gdzie chcemy, żeby w Polsce naprawdę mówiono po polsku, szanowano Polskę, szanowano to, co najświętsze, za co oddawali życie nasi ojcowie, między innymi kardynał Wyszyński, za co cierpiał. Żebyśmy poczuli godność Polaka, jaka jest w naszym sercu. Żebyśmy zobaczyli, kim naprawdę byliśmy i żeby przyszłe pokolenia o nas powiedziały, że ci, którzy byli ich ojcami, myśląc o nas, że naprawdę przekazali to, co najświętsze, najcenniejsze, najpiękniejsze. I wierzę, że cała spuścizna, całe dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego będzie tą inspiracją dla naszej ojczyzny, dla Kościoła w Polsce i dla każdego Polaka.
Ja może dodam nie tyle słów prymasa, ale jego postawa mi jakoś powoduje, że powstaje we mnie zdumienie. Jak wiele może Pan Bóg zdziałać przez człowieka schorowanego, jak tu słyszeliśmy, człowieka wydawałoby się pokonanego, osaczonego, a jednak posługując się właśnie tym człowiekiem, Pan Bóg tak wiele zdziałał dla naszego narodu, dla Kościoła, a w jakimś sensie i dla całego świata.
Za chwileczkę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Boże, wejdź ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Alleluja. Zróbmy rachunek sumienia. Zastanówmy się, czym obraziliśmy Pana Boga i za co chcemy mu podziękować.
Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj w głębokiej nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Tyś jest, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu trapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje rwały z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siłę swej udziel słudze Twojemu, ocal Syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty.
Amen.
Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy napeł myśli człowiecze, słysz modlitwę jąż nosimy, a dać raczy jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison.
Dziękujemy za wspólną modlitwę. Czy jakieś pozdrowienia jeszcze na koniec? Pani Iwona?
Może tak.
Serdecznie pozdrawiam moją wspólnotę i moją rodzinę i wszystkich przyjaciół.
Ja bym chciał pozdrowić moją kochaną mamę, moje rodzeństwo i tych, którzy czekają, aż im pomacham. W telewizji nie było widać, teraz macham dla tych, którzy są przyjaciółmi, którym obiecałem, że pomacham. Pozdrawiam bliskich mojemu sercu.
Ja też pozdrawiam wszystkich. I krewnych, i przyjaciół z różnych miejsc, gdzie pracowałem w duszpasterstwie, a zwłaszcza pozdrawiam parafię Podwyższenia Krzyża Świętego z Gliwic, parafię Redemptorystów, z której pochodzę.
Franciszkańska kiedyś była parafia.
Kościół, tak, po franciszkańsku.
To jest po franciszkański kościół.
Czy mamy to już dłużej niż 100 lat?
Tak?
Nie.
Jeszcze nie.
Tam to szli ojcowie na Górę Świętej Anny.
Tak, tak, ale Redemptoryści od kiedy tam są?
Po wojnie chyba.
Nie, przed wojną musiało to być.
Jak minie 100 lat, to nie macie szans odzyskać.
Nie będziemy. Mamy swoją parafię w Gliwicach, także to nam wystarczy.
Pan Waldemar Leszczyński realizował program. Przekazujemy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.